Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, dziś piątek, 27 dzień października. Kolejna rozmowa gościa dnia na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Dziś z woli Ojca Świętego Franciszka w całym Kościele na całym świecie przeżywamy dzień modlitwy, postu i pokuty w intencji pokoju, szczególnie w Ziemi Świętej. Udało nam się nawiązać telefoniczne połączenie z ojcem Teofilem Niewińskim, franciszkaninem z prowincji świętej Jadwigi, zakonu braci mniejszych, który posługuje w Ziemi Świętej pokój i dobro. Ojcze Teofilu, mam nadzieję, że się słyszymy.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pokój i dobro. Słyszymy się głośno i wyraźnie.
Proszę ojca, no właśnie ta sytuacja od kilkunastu dni w Ziemi Świętej jest bardzo napięta i ten apel papieża jest bardzo ważny, bo papież po raz kolejny mówi nam i zachęca wszystkich ludzi dobrej woli do tego, niech umilknie broń, niech będzie usłyszany krzyk biednych i dzieci o pokój. Wojna nie rozwiąże żadnego problemu, sieje tylko śmierć i zniszczenie, zwiększa nienawiść i zwielokrotnia odwet. Papież także mówił, że zachęca nie tylko wszystkich wierzących, ale wszystkich ludzi dobrej woli, aby w tym konflikcie wzięli jedną stronę, stronę pokoju. Nie tylko słowami, ale przede wszystkim modlitwą. I dlatego ten dzisiejszy dzień, który chcemy właśnie tak przeżyć jako dzień modlitwy, postu i pokuty w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Myślę, że ta inicjatywa jest, ojcze, bardzo, bardzo ważna i potrzebna.
Oczywiście jak najbardziej. Nie tylko ze względu na to, co się wydarzyło w przeciągu kilkudziesięciu dni. Pamiętam taką zrobię odskocznię na moment, kiedy w nowicjacie mieliśmy wykłady z jednym z naszych ojców, profesorów, dotyczące prawa kanonicznego. Powiedział, gdyby ludzie tylko słuchali jednego przykazania Pana Jezusa, niepotrzebny byłby ani kodeks prawa kanonicznego, ani żadne inne, tylko żeby używali, żeby żyli, żeby postępowali według tego, co Pan Bóg mówi w przykazaniu miłości Boga bliźniego i samego siebie. I gdyby tak każdy wziął to sobie do serca, życie miłością, a Bóg jest miłością, to wtedy nie byłoby potrzebne żadne, można powiedzieć, traktaty, żadne rzeczy, które by, można powiedzieć, utrzymywały pokój, szczególnie, można powiedzieć, używając do tego środków masowego rażenia, o tak powiem. Więc jak najbardziej, przede wszystkim robienie wszystkiego, co jest możliwe, czyli modlitwa, post, jałmużna i tak dalej na rzecz pokoju, pokoju na świecie, ale też i pokoju w naszych sercach.
Proszę ojca, ojciec posługuje w kustodii Ziemi Świętej dokładnie od 18 lutego 2020 roku, jeżeli mam tutaj dobre informacje. Obecnie ojciec pracuje duszpasterstwo na północy Izraela, w Tabdze, nad Jeziorem Galilejskim, prawda?
Zgadza się. Tylko zrobię jeszcze takie małe sprostowanie. To nie jest praca duszpasterska ze względu na to, że tu nie ma parafii. Miejsce, można powiedzieć, jest takie odludne, natomiast w normalnym czasie jest wypełnione oczywiście pielgrzymami i jakbyśmy, można powiedzieć, że posługa duszpasterska to sprowadza się do tak zwanego servizio w języku włoskim, czyli posługiwania pielgrzymom. Oczywiście, jeśli się zdarzy, to również posługa sakramentalna, ale przede wszystkim witanie tych pielgrzymów, dania im też możliwości do tego, aby mogli i zobaczyć to miejsce, które tak mocno jest związane z Panem Jezusem. W tym miejscu, w którym akurat jestem, padły te trzy pytania, bardzo ważne pytania do świętego Piotra, kiedy Pan Jezus go trzy razy się zapytał: Piotrze, czy kochasz mnie bardziej aniżeli ci? Więc to jest to miejsce, w którym przebywam od ponad roku, więc tu, można powiedzieć, nie ma takiej pracy duszpasterskiej, można powiedzieć, życia parafialnego i tak dalej. Natomiast oczywiście jak najbardziej jest to praca z ludźmi.
Tak jak powiedzieliśmy na początku, ta sytuacja w Ziemi Świętej jest napięta. Wiemy, że wszyscy pielgrzymi, chociażby z naszej ojczyzny, z Polski, którzy przebywali w Ziemi Świętej w trakcie rozpoczęcia tego konfliktu, chyba już bezpiecznie wrócili do Polski, do naszej ojczyzny. Chciałbym teraz zapytać ojca, jak wygląda sytuacja właśnie tam, w Tabdze, nad Jeziorem Galilejskim? Czy no właśnie spotykamy jeszcze tam pielgrzymów, czy raczej to miejsce, gdzie ksiądz posługuje, po prostu opustoszało?
Tak, opustoszało w bardzo dużym stopniu. Jeszcze zdarzają się grupy, które jeszcze nawiedzają Ziemię Świętą. To są grupy, które jeszcze nie dokończyły swoich pielgrzymek i w miarę możliwości do miejsc, do których mogą dotrzeć, to docierają. Dzisiaj akurat miałem jedną grupę, około 50 osób miałem z Filipin, albo z Indonezji, nie wiem dokładnie. ale to już są takie grupy, które przybywają raz na jakieś parę dni. Ewentualnie są to lokalni, czyli mieszkający tu Żydzi, czy Arabowie, czy chrześcijanie, którzy tutaj też są jako osoby indywidualne. Każdy oczywiście może wejść, natomiast ze względów bezpieczeństwa brama jest zamknięta, ale każdy, kto chce, może wejść, dzwoniąc do nas. My oczywiście zawsze posługujemy, otwieramy kościół, otwieramy plażę, czyli w tym miejscu, w którym Pan Jezus pytał się uczniów: dzieci moje, czym ułowiliście coś? Więc jest możliwość, żeby też dotknąć tej piątej Ewangelii tutaj na miejscu w Tabce.
Myślę, że wielu naszych słuchaczy gdzieś wspomnieniami wraca może do swoich pielgrzymek do Ziemi Świętej, bo bardzo dobrze gdzieś w pamięci nam zapada właśnie to spotkanie z Panem Jezusem nad Jeziorem Galilejskim. Proszę Ojca, czy Ojciec jest tam we wspólnocie sam, czy ktoś Ojcu towarzyszy, bo rozmawialiśmy prywatnie kilka dni temu i jeden ze współbraci przed wojną, przed rozpoczęciem wojny opuścił klasztor, wyjechał, nie może teraz wrócić. Jak właśnie Ojciec przeżywa teraz codzienność taką zakonną, no w tym niełatwym, trudnym czasie naznaczonym wojną?
Generalnie to miejsce, w którym posługuję, jest dość znaczącym miejscem na mapie pielgrzymowania po Ziemi Świętej, natomiast miejsce jest bardzo małe. To jest mały kościółek, zwany też i kaplicą, niekoniecznie kościołem, na pewno to nie jest bazylika. Jest to kościół jednonawowy, piąty już na tym miejscu z 1933 roku. Natomiast kościół został jakby zbudowany, zrekonstruowany na miejscu, gdzie stał stary bizantyński młyn. My mamy pewne mury, ściany w naszym sanktuarium, które właśnie pamiętają pierwsze czasy chrześcijańskie. I w tym klasztorze jest miejsce tylko dla trzech współbraci, bo w tym czasie było nas tylko dwóch. Po czasie też COVID-u jest też mniej pracowników, jest tylko jeden pracownik. Wcześniej były trzy osoby, więc staraliśmy sobie radzić, jak tylko była możliwość. Współbrat, który wrócił do Polski, on już miał zaplanowany powrót, już skończenie serwisu. Natomiast na ten moment jestem, oczywiście to jest, można powiedzieć, wyjątkowa sytuacja i bardzo ekstremalna, że ktoś jest sam ze względu na to, że jesteśmy zakonem i w naszej regule jest, że wspólnota powinna mieć minimum trzy osoby, ale też ze względu na zmniejszoną liczbę i powołań, ale również tutaj współbraci, którzy przybywają na serwisie, na posługę. Jest nas dwóch, teraz jest ze mną kleryk, który ma roczną przerwę między filozofią a teologią, bo tak tutaj się też odbywa formacja zakonna. I jest teraz tutaj ze mną i we dwóch, no można powiedzieć, no przeżywamy to naszą codzienność, która jest bardzo spokojna. Dzięki Bogu u nas nie ma zbyt dużo działań wojennych, a w ten czas chociażby wykorzystujemy tyle, na ile możemy, aby przygotować to miejsce dla pielgrzymów. Tak to powiem. Nie to, żebym się chwalił, ale współbracia mówili, że chociażby nawet teraz na przykład szlifuję ławki, na nowo je odnawiam, na nowo lakieruję, żeby, można powiedzieć, gdzieś to wszystko jakoś było odświeżone. Otrzymujemy kościół, ale również całe obejście, ci, którzy pamiętają, jest to bardzo też zielone miejsce, bardzo dużo i zieleni, także cienia, bo temperatury nawet w tym momencie, w którym rozmawiamy, temperatura już wieczorem jest 35 stopni, więc u mnie jeszcze nie ma jesieni, tylko oczywiście ta kalendarzowa. Więc wykonujemy takie proste rzeczy, które jesteśmy w stanie wykonać, można powiedzieć, pracą naszych rąk.
Proszę Ojca, tą rozmowę udaje nam się przeprowadzić w szczególnym czasie. W minioną niedzielę przeżywaliśmy po raz 97. Światowy Dzień Misyjny pod hasłem Misję sercem Kościoła. Teraz trwa tydzień misyjny. No i właśnie ta obecność ojców franciszkanów Ziemi Świętej jest w pewnej służbie dla pielgrzymów. Chciałbym teraz zapytać Ojca o rolę kustodii Ziemi Świętej. Czym jest ta kustodia? Na czym polegają wasze zadania? Ale zanim Ojciec odpowie na to pytanie, jeszcze jedna myśl rodzi się w moim sercu, bo Ojciec przybył do Ziemi Świętej w roku 2020. Za chwilę mieliśmy do czynienia z pandemią. Znowu tych pielgrzymów nie było. Ziemia Święta opustoszała. Wydawało się, że wszystko jest już unormowane, że wszystko zmierza w właściwym kierunku. No i pojawia się ten konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyną. Takie trudne doświadczenia ma Ojciec właśnie w tej swojej posłudze podczas obecności w Ziemi Świętej. Pandemia, wojna.
Dobrze, to ja może postaram się zacząć w tej kolejności, w której padały te pytania. Kustodia Ziemi Świętej, słowo kustodia pochodzi od łacińskiego custodire, czyli zachowywać, przechowywać. I nasza obecność tutaj od ponad 800 lat w Ziemi Świętej, od wypraw krzyżowych, kiedy przybyli pierwsi franciszkanie, później w 1219 roku przybywa sam święty Franciszek z orędziem pokoju, pragnąc doprowadzić do pokoju, spotyka się z sułtanem Al-Kamelem, aby doprowadzić do tego, aby nie walczyć ze sobą, ale żeby szukać tego, co nas łączy. Wiemy, jak się historia i świata, i historia Kościoła, właśnie Wielka Krzyżowa, wiemy, jak się skończyła. Natomiast w tym momencie, kiedy wszyscy zostawiają, uciekają z Ziemi Świętej i następuje kolejna islamizacja tych terenów, franciszkanie tutaj zostają. W tych miejscach, w których jest to możliwe, posługują. W XVII wieku otrzymują od papieża bullę na to, że są właśnie kustoszami, czyli tymi, którzy opiekują się miejscami świętymi, czyli tą piątą Ewangelię, tą Ewangelię, którą można dotknąć, i są przedstawicielami Kościoła katolickiego na tych ziemiach. Dlatego zakon ma dość dużo takich przywilei. Jest też jakby właśnie nie instytucją, ale właśnie taką nawet nie organizacją, ale zakonem, można powiedzieć, nie wiem jakiego dobrego słowa użyć, żeby nie mówić w jakiś sposób, można powiedzieć, taki, nie wiem, polityczno, jakiś organizacyjnej. No ale my jesteśmy zakonem, który tutaj trwa nieprzerwanie przez 800 lat. I nasza posługa przede wszystkim to jest takie trwanie. I nawet już wracając właśnie do tego drugiego pytania, czyli czasu pandemii, czy teraz tego czasu wojny, no nasza posługa, chociażby nawet w tym czasie, polega na tym, żeby tutaj trwać, żeby te miejsca zachowywać, żeby tymi miejscami się opiekować, bo jak Bóg da, jak to mówią miejscowi chrześcijanie, Arabowie, tak, wszyscy, którzy używają języka arabskiego, inshallah, jak Bóg da, ta wojna skończy się szybko. Miejmy taką nadzieję, prośmy o to właśnie też w czasie tego dnia postu, że ludzie wrócą, że ludzie chcą tutaj. Tutaj ludzie po pandemii też bardzo licznie wrócili. Też tam miał być znowu taki przełomowy rok, bo wiem od przewodników, że wszystkie hotele były obłożone, że wszystkie terminy były zajęte. U nas, jeśli my mamy taki system, to się mówi bukowania, czyli jakby bukowania sobie miejsca na mszę świętą, to mieliśmy obłożenie, bo w naszym sanktuarium mamy 3 ołtarze i tych mszy do południa może być 9, po południu może być 6, więc mieliśmy obłożenie całego dnia grup z całego świata, można powiedzieć, we wszystkich językach.
Tak sobie myślę o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej. Chrześcijan jest tam coraz mniej i w ostatnich miesiącach też mogliśmy być świadkami takiej eskalacji nienawiści wobec chrześcijan. My to właśnie znamy z takiej strony zewnętrznej, słyszymy o tym w mediach. Ważne jest to, żeby dzisiaj tych chrześcijan, którzy są cały czas obecni w Ziemi Świętej, którzy tam mieszkają, pracują, żeby ich wspierać. Ja w minioną niedzielę mogłem rozmawiać z księdzem profesorem Waldemarem Cisło, który jest przewodniczącym Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. I on mówił, że ta pomoc wobec chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej może się wyrażać chociażby w tym, że będziemy kupowali różańce na przykład u nich, bo te różańce są wyrabiane ręcznie. Możemy też chrześcijan w Ziemi Świętej wesprzeć naszą ofiarą. Teraz czas wojny jest bardzo trudnym czasem i myślę, że to wsparcie nie tylko modlitewne, bo ono jest najważniejsze, ale także to wsparcie materialne, ono jest chyba też ważne i potrzebne.
Oczywiście, to też musimy jakby też zobaczyć, że kustodia Ziemi Świętej to nie jest tylko Izrael, to jest również Palestyna, autonomia palestyńska, to jest Jordania, to jest Liban, Syria, Cypr, Wyspa Rodos. To są właśnie te miejsca, które są związane z Panem Jezusem, z apostołami, z tymi pierwszymi kościołami, powstającym kościołem katolickim, chrześcijańskim. Więc to są różne te miejsca i wiemy, że w różnych tych państwach sytuacja jest też i specyficzna. Wiemy, jak jeszcze do niedawna też była wojna w Syrii. Niedawno, przecież parę miesięcy temu, też nawiedziło ogromne trzęsienie ziemi. W naszej Terra Santa College, już nie pamiętam, w których tych miejsc, w mieście syryjskim, ale w naszej szkole Terra Santa College miało schronienie parę set, jeśli nie tysięcy ludzi, i czy to byli chrześcijanie, czy to byli muzułmanie, pomaga się też człowiekowi, przede wszystkim człowiekowi. Dopiero można powiedzieć, możemy się pytać o jego, nie wiem, o jego wyznanie i tak dalej. Kiedyś usłyszałam z ust muzułmanki, człowiekiem trzeba być. I to są jakby takie, te słowa, które bardzo mocno są w moim sercu i przede wszystkim nawet jak tutaj się spotykam z ludźmi, staram się być przede wszystkim człowiekiem, a dopiero później, że jestem zakonnikiem, kapłanem, że jestem Polakiem i tak dalej, i tak dalej. I wracając do tego pytania, oczywiście, że ta pomoc materialna, która jest właśnie typowa, jakby ukierunkowana na chrześcijan, jest jakby dla nich też takim bardzo dobrym wsparciem, ze względu na to, żeby mieli możliwości, żeby nie wyjeżdżać do innych krajów. W czasie pandemii współbracia i w niektóre zgromadzenia zakonne sióstr z Betlejem również robiły właśnie taką akcję, że do Polski wysyłały w paczkach różańce, które były robione przez miejscowych chrześcijan, aby ich wesprzeć. W Izraelu ci, którzy żyją w państwie Izrael, mają też i obywatelstwo izraelskie, mają też pewne świadczenia właśnie jakieś zdrowotne i tak dalej. Z tego, co kojarzę, w Palestynie to już inaczej to wygląda, że nie ma na przykład jakiegoś funduszu emerytalnego i tak dalej, więc to, co sobie odłożą na przyszłość, z tego będą żyli. Nie będzie żadnych środków wypłacanych przez państwo. Taka jest moja wiedza. Może zapytać się innych, którzy bardziej są gdzieś tam związani z pomocą właśnie chrześcijanom, czy właśnie samo stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które bardzo szanuję, bardzo pozdrawiam wszystkich księży pracujących, mam z nimi też dość bliski kontakt. Więc jak najbardziej to jest też element. Oczywiście nie samym chlebem żyje człowiek, ale też, żeby dać człowiekowi to, żeby mógł tutaj zostać i być też świadkiem w takiej codzienności Jezusa Chrystusa, jest jak najbardziej też istotne.
Ojcze Teofilu jest ojciec duchowym synem świętego Franciszka z Asyżu. Święty Franciszek jawi nam się właśnie jako ten, który jest zwiastunem pokoju. I tak sobie myślę, zastanawiam się, jak zwalczać te antagonizmy. Ojciec mówił, że właśnie trzeba być zawsze człowiekiem. I tutaj myślę, że ważna jest modlitwa, i także to przekonanie, że właśnie chrześcijanin ma w sercu nadzieję, że może teraz jest sytuacja trudna, nawet tragiczna, ale Pan Bóg to wszystko może zmienić i myślę, że ta nadzieja jest Wam bardzo mocno potrzebna.
Pamiętajmy o tym, ja może właśnie jestem tutaj, rozmawiam z Wami, patrzę sobie na Jezioro Galilejskie. Symbol jeziora, czyli zamkniętego zbiornika, symbolizuje życie. I to jezioro się nie przeleje. Ona może być wyżej i niżej. W czasie pandemii podchodziła woda pod sam kościół. Teraz jest o jakieś 20-25 metrów dalej, już ta woda zeszła. Ale ma swoje granice, a te granice to są ręce Pana Boga. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że to wszystko się wymknie, ta cała sytuacja na świecie wymknie się z rąk Pana Boga. On zbawił świat, On odkupił świat. Jezus Chrystus przyszedł, umarł, zmartwychwstał. To jest coś, czego apostołowie trzy razy nie usłyszeli, kiedy Pan Jezus mówił o ekonomii zbawienia. I kiedy przychodzi też do uczniów w wieczerniku, to właśnie pierwsze słowa, które mówi, to pokój. Pokój, czyli nie to, że uspokójcie się, ale chcę wyrazić im takie poczucie takiego bezpieczeństwa i nadziei. I jak najbardziej tym heraldem był biedaczy na Zasyżu, czyli święty Franciszek, i starał się do każdego też wychodzić z pokojem. A właśnie ten pokój zaczyna się od jednostek, tak? Czyli od spotkania człowieka, od gestu wyciągniętej ręki, od spojrzenia w oczy. Te doświadczenia chociażby, które w tym roku miałem, można powiedzieć, takiej już normalnej posługi, normalnego serwisu tutaj w Ziemi Świętej, kiedy już w końcu byli pielgrzymi. Przez pierwsze dwa lata, pierwszy rok pandemii, nikogo nie było. W zeszłym roku byłem też w innym miejscu, gdzie było zamknięte i przygotowywane dla pielgrzymów. Za chwilę może inshallah, czyli jak Bóg da, zostanie też otwarte, że kiedy pielgrzymi wrócą, też będą mogli zobaczyć i też to miejsce związane z Marią, z Magdali. Ale to są właśnie takie sytuacje, kiedy przychodzą ludzie i możemy ich przywitać, możemy zapraszać do tego, żeby skorzystali z tego miejsca, pomodlili się, pomedytowali. Ale też tutaj, jeśli chodzi też o taki pokój, który właśnie w tym znaczeniu, że człowiekiem trzeba być, bardzo piękne mam tutaj doświadczenia, piękne sytuacje właśnie z tymi, którzy przychodzą, którzy mówią, że są Żydami, że są wierzący, że to są muzułmanie, którzy są też przewodnikami, ale też przychodzą jako tutaj czasami jako pielgrzymi, czasami jako turyści. Różnie też to bywa, bo oczywiście też musimy pamiętać, że to jest oczywiście kraj pielgrzymkowy, ale również i turystyczny, bo ma wiele też atrakcji turystycznych. Ale to są takie piękne rozmowy. Pamiętam jedną z ostatnich rozmów właśnie z Żydem, tutaj przewodnikiem, pan gdzieś tak po 60, i on mówi, że on jest Żydem wierzącym i nie wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, a natomiast był niesamowitym też człowiekiem, który poprzez swoje mowy, poprzez to, w jaki sposób nauczał, oczywiście działał też cuda, niesamowitą dał nadzieję dla ludzi. I on też zaczął studiować też teologię, że jak będzie miał swoich ludzi, nie tylko tyle, że im pokazał, to było tu, to było tam, idźmy dalej, tylko żeby jakby wyjaśnić specyfikę tego miejsca dla was, on to mówi, dla was chrześcijan, do tych grup, które przychodzą. Więc to jest też taka piękna postawa, kogoś to się otwiera na coś, co można powiedzieć, na inni, można powiedzieć, z hukiem się zamykają, że nie chcą tego słyszeć. To, co mówił święty Paweł na Areopagu, posłuchamy ci innym razem. Tu też miałem kiedyś taką grupę z miejscowości tutaj w pobliżu Kany Galilejskiej z Turan, gdzie przyszła młodzież, część młodzieży z Niemiec, część młodzieży tutaj arabskiej właśnie z Turan. Mówiłem właśnie o tym miejscu, historii tego miejsca, na czym polega serwicjo. I też na koniec też mi mówi przewodnik, jestem muzułmaninem, ale to miejsce do mnie też bardzo mocno przemawia. Więc naprawdę człowiek z człowiekiem zawsze może się dogadać, nie? Jeśli tylko jest otwartość, jeśli tylko jest właśnie pokój w serce z jednej i z drugiej strony i chęć poznawania też drugiego człowieka. Tak jakby można powiedzieć, że spotykają się dwoje ludzi i można powiedzieć tak wewnętrznie, jest takie pragnienie, opowiedz mi swoją historię.
Dzisiaj, 27 października, z woli Ojca Świętego Franciszka przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Pokuty w intencji pokoju na całym świecie, a szczególnie w Ziemi Świętej. Naszym gościem jest ojciec Teofil Niewiński, franciszkanin z prowincji Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, który posługuje w Ziemi Świętej, dokładnie w Tabdze nad Jeziorem Galilejskim. Proszę ojca, na zakończenie naszej rozmowy chcielibyśmy poprosić ojca o taką zachętę dla naszych słuchaczy, żeby dzisiaj rzeczywiście zjednoczyć się we wspólnej modlitwie. Na co dzień może jesteśmy podzieleni w tak wielu kwestiach, sprawach, ale dzisiaj ta modlitwa w tak szczytnym celu może nas zjednoczyć i ten głos Ziemi Świętej, który płynie, to wołanie o pokój, ta prośba, wspierajcie nas modlitwą. Czy o takie słowa zachęty, apelu moglibyśmy ojca poprosić?
Ależ oczywiście. Zacznę może od tego, od tej sytuacji, którą już opisywałem wcześniej, czyli od sytuacji wieczernika po śmierci Pana Jezusa. Apostołowie po ludzku byli zdruzgotani, ponieważ ci, którzy byli pod krzyżem, kiedy Jan był pod krzyżem, były niewiasty pod krzyżem, Maryja, Matka Boża, byli pod krzyżem, widzieli, w jaki sposób został storturowany i jako śmiercią umiera Pan Jezus. A Pan Jezus jeszcze też mówi na koniec, wykonało się. To, co miało się wykonać, miłość Boga do człowieka, wykonała się, za chwilę nastąpi ostateczny etap, finał i dobra nowina. Ta dobra nowina, czyli zmartwychwstanie. Natomiast nie wiedząc, co się dzieje, co się wydarza, oni byli przerażeni, co teraz z nimi będzie. I przychodzi Pan Jezus i mogą go dotknąć. Święty Tomasz może włożyć palec do jego boku. Czyli słyszą i widzą Jezusa, mogą go dotknąć i można powiedzieć, że tak Pan Jezus mówi, słuchajcie, wszystko jest dobrze, wszystko będzie dobrze. I tą prośbą o pokój, ale też i tutaj w Ziemi Świętej między zwaśnionymi narodami, ale również o pokój, można powiedzieć, też i w naszym sercu, aby zgładzić sobie, zniszczyć tę nienawiść do drugiego człowieka, żeby nie patrzeć na to, co nas dzieli, ale właśnie na to, co nas łączy. Z tego miejsca tak bardzo poranionego, ponieważ tych wojen, konfliktów, tu oczywiście w historii świata było mnóstwo, więc ta ziemia też jest naprawdę bardzo poraniona. Jak najbardziej zachęcam, aby goić te rany, w swojego serca, w swoich najbliższych, dążyć do pogodzenia się. Może warto już było wyciągnąć do kogoś rękę w geście pojednania, zasugerować też to pojednanie. Ale to wszystko, niech to będzie poparte modlitwą, czyli prośbę samego Boga, trójjedynego Boga, który On może dać prawdziwy pokój. Zapraszam do tego, abyście pomodlili się i w tym dniu, ale żebyście też i za nas pamiętali każdego dnia. Niech pokój Chrystusowy będzie w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie polskiej, ale również tu w Ziemi Świętej i na całym świecie.
Oczywiście o tej pamięci modlitewnej zapewniamy dzisiaj szczególnie, ale każdego dnia chcemy Was omadlać, chcemy Wam duchowo towarzyszyć, ufając to, że ta sytuacja konfliktowa, ta sytuacja napięta, ona jak najszybciej się ustabilizuje i wszystko wróci do normy. Słuchając tego wszystkiego, ojcze, co ojciec mówił, mamy nadzieję, że właśnie kiedy wojna się zakończy, kiedy ten konflikt ustanie, będziemy mogli przybyć z radiową pielgrzymką do Ziemi Świętej i wtedy osobiście spotkamy się z ojcem nad Jeziorem Galilejskim. To byłaby dla nas wielka, wielka radość. Dziękuję ojcu osobiście za poświęcony czas, za to, że udało nam się nawiązać to telefoniczne połączenie. Dziękuję za to, że ojciec był takim głosem właśnie prosto z Ziemi Świętej, bo myślę, że wiele osób jest zaniepokojonych. Ojca bliscy, znajomi, krewni, przyjaciele, my będąc tutaj w Polsce też to wszystko przeżywamy, także dziękujemy za to, że ojciec jest i wspieramy modlitwą, chcemy Wam cały czas duchowo towarzyszyć. Bardzo dziękuję, pokój i dobro.
Bóg zapłać, szczerze Boże, pokój i dobro.
Gość dnia w Radiu Rodzina.